Kochani, dzisiaj zebraliśmy się tutaj, aby świętować. Tak jak już dzisiaj mogliście zauważyć i usłyszeć, mamy szczególną niedzielę. Szczególną pod wieloma aspektami, ale przede wszystkim w dwóch. Pierwsza to oczywiście, że jak co miesiąc możemy wspominać i uczestniczyć w pamiątce Wieczerzy Pańskiej. Ale też jesteśmy tutaj, aby świętować i cieszyć się radością plonów. Ten kosz jest właśnie tego symbolem. A jest to święto, które także możemy zauważyć w Piśmie Świętym. W czasach, kiedy Pan Jezus chodził po tej ziemi, istniały trzy najważniejsze święta. Pascha, Pięćdziesiątnica i Święto Żniw, zwane też niekiedy Świętem Namiotów. I każdy dorosły Żyd, który mieszkał w okolicy o promieniu do 20 mil, czyli około 30 kilometrów, miał obowiązek uczestniczyć w tym święcie. Mimo, że był to obowiązek, to nie brakowało ludzi, którzy chcieli w tym uczestniczyć i uczestniczyli, mieszkając nawet znacznie dalej niż ten okrąg 20 mil. Było to święto, które obchodzono 15 dnia 7 miesiąca, czyli mniej więcej w okolicach datowania współczesnego około 15 października. Początkowo święto to trwało, 7 dni, a więc nie zbierali się tak jak my na jednym nabożeństwie, ale trwało to 7 dni, a za czasów Pana Jezusa trwało nawet 8 dni. Po drodze dołożono 8 dzień. Dlaczego? Nie powiem wam, nie wiem jeszcze, ale chcę się dowiedzieć. I to też jest wspaniałe, że możemy nie wszystko wiedzieć dzisiaj, ale skupić się wokół tego, co już wiemy i co jest istotne. Jakie było znaczenie tego święta? Otóż to znaczenie było też dwojakie. Z jednej strony historyczne, z drugiej znaczenie rolnicze. Jeśli chodzi o znaczenie historyczne, to przede wszystkim Izrael za, oczywiście, Słowem Bożym, za chwilę do tego przejdziemy, miał świętować pamiątkę tego, jak Bóg cudownie prowadził naród przez pustynię. Aby nie zapomnieli, że przez 40 lat byli wędrowcami, że mieszkali w namiotach, mieszkali w szałasach, przemierzali teren czasami bardzo trudny, ale zawsze Bóg był przy nich. I w trzeciej Księdze Mojżeszowej, w Księdze Kapłańskiej, o 23 rozdziale, od 40 do 43, czytamy to, co Pan przekazał narodowi. W pierwszym dniu weźmiecie najlepsze liście z drzew, liście palm, gałązki drzew liściastych, rózgi z nabrzeżnych wierzb i będziecie weselić się przed Panem, waszym Bogiem, przez 7 dni. Będziecie je obchodzić jako święto dla Pana przez 7 dni co rok. Jest to wieczysta ustawa dla waszych pokoleń. Będziecie je obchodzić w 7 miesiącu. Będziecie wówczas mieszkać w szałasach przez 7 dni. Wszyscy tubylcy w Izraelu będą mieszkali w szałasach. Po to, aby wasze przyszłe pokolenia pamiętały, że w szałasach kazałem mieszkać Żydom, kazałem mieszkać Izraelowi, gdy wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej. Ja, Pan, wasz Bóg. I faktycznie tak było. Ludzie wychodzili na zewnątrz, często na dachach swoich domów stawiali namioty, stawiali szałasy, bo niektórzy uważali, że to miał być taki niedoskonały szałas, żeby niebo było widać nawet jak się jest w środku, aby gwiazdy można było policzyć. Wszystko po to, aby pamiętać też, z jakiego momentu, z jakiej pozycji startował naród izraelski. I aby docenić to, co mają teraz. Kiedy obchodzono święto żniw, kiedy Pan Jezus żył, Izrael całkiem nieźle sobie radził, chociaż był w czasach okupacji rzymskiej. Ale Jerozolima była przepięknym miastem. Świątynia była potężna. Takiej jeszcze Izrael nigdy wcześniej nie pamiętał. A więc to dawało obraz Bożej przychylności. Ale Bóg chciał i chce, aby pamiętać, nie zapominać o źródłach, o tym, skąd człowiek startuje. Tak jak brat Marcin modlił się, że korzenie zostały wyrwane, żeby pamiętać, z jakiego gruntu, aby do niego nie wracać. Jeśli chodzi o znaczenie rolnicze, to oczywiście było to święto plonów i dlatego po czasie zebrania zbiorów jęczmienia, pszenicy, winogron, czy w zasadzie wszystkiego tego, co można było zebrać, przystępowano do święta żniw. To był czas niezwykłej radości i to święto często nazywane było przez Izrael czasem naszej radości. To było najbardziej radosne ze wszystkich świąt obchodzonych właśnie w Izraelu. W czasie tych świąt też czytano tak zwane Hallel, czyli psalmy od 113 do 118. W domu możemy do nich zajrzeć. To są przepiękne psalmy dziękczynne, gdzie jak taki potok górski płynie dziękczynienie z ludzkich serc za wszystko, co Bóg czyni. Pan Jezus również uczestniczył w tych świętach. Jeden z rozdziałów Ewangelii Jana, 7, mówi właśnie o tej historii. Ale w związku z tym, że jedna grupa przemierza Ewangelię Jana i do 7 rozdziału niebawem dotrze, nie będę skupiał się na całym rozdziale, ale chcę wykorzystać jeden z fragmentów. Do czego zachęcał Pan Jezus w czasie święta żniw? Do czego zachęca nas dzisiaj, kiedy dziękujemy też za plony? Pan Jezus, będąc właśnie w Jerozolimie, w takich różnych okolicznościach, gdzie z jednej strony był namawiany, potem prowokowany, krytykowany, ten 7 rozdział jest pełen tych rzeczy, powiedział ludziom, co tak naprawdę jest im, a zarazem nam najbardziej potrzebne. I 7 rozdział, wiersze 37 do 39, Pan Jezus mówi tak. Może wyświetlimy na slajdach, damy radę. W ostatnim wielkim dniu święta Jezus stanął i głośno zawołał: jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak głosi pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. To zaś powiedział o duchu, którego mieli wziąć ci, którzy w niego uwierzyli. Duch bowiem nie został jeszcze na ludzi, nie stąpił jeszcze na ludzi, gdyż wciąż nie dokonało się uwielbienie Jezusa. Zaznaczyłem tutaj kilka ważnych rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Nie będę się może za bardzo zagłębiał, ale Pan Jezus w swoim nauczaniu w żadnym momencie nie był przypadkowy. Zazwyczaj wykorzystywał daną sytuację albo dany bardzo dobrze znany zwyczaj Izraela, aby odnieść się do istoty prawdy. Otóż, kiedy mówi: spragniony niech przyjdzie do mnie i pije, to było też odniesienie się do tego święta. Ponieważ Izrael, kiedy wędrował przez pustynię, nie był tylko karmiony, ale także był pojony. Znamy historię, kiedy Mojżesz, stukając laską za głosem Pana idąc, sprawił, że zaczęła wytryskać woda. Domyślamy się, że wędrówka po pustyni to nie jest łatwa sprawa. I jeśli chce się przeżyć, to przede wszystkim woda jest potrzebna. I ci Żydzi też dziękowali za jedzenie, ale także i za picie. Za to, że w taki cudowny sposób Bóg prowadził i chronił Izrael. Ale przy okazji odnosi się do tej wody, pokazując, że tak naprawdę człowiek potrzebuje nie tylko tej wody w sensie materialnej, która gasi pragnienie, ale pokazuje innej wody, która ma o tyle większą moc, że za sprawą właśnie Boga nie czuje człowiek więcej pragnienia, a wręcz staje się źródłem wody życia, wody wytryskującej. Gdybyśmy przeczytali fragment, który mówi o spotkaniu Jezusa z Samarytanką, tam też mówi właśnie o wodzie życia. A więc pokazuje tutaj ważną rzecz, o której my dzisiaj też powinniśmy pamiętać, bo oprócz tego kosza mamy też i kielich, i chleb, które oczywiście nawiązują do pamiątki wieczerzy. A to z kolei wiąże się z ofiarą, którą Jezus złożył, abyśmy mogli mieć dostęp do tego i abyśmy dzięki Jego łasce żyć w erze Ducha Świętego. Bo tutaj czytamy, to zaś powiedział o Duchu, który mieli wziąć ci, którzy w Niego uwierzyli. Duch bowiem nie stąpił jeszcze na ludzi, gdyż wciąż nie dokonało się uwielbienie Jezusa. My żyjemy w tak zwanej erze Kościoła. Żyjemy w momencie, kiedy Duch Święty został wylany. Nie musimy czekać na moment, kiedy wreszcie Duch przez Boga zostanie wylany, ale jesteśmy w momencie dokonania wyboru, czy tego Ducha przyjmę. Gdy patrzymy na ten kosz, to widzimy różnorodność. Znamy te owoce, warzywa, możemy wiele o nich powiedzieć. Patrząc na to też możemy powiedzieć o Stwórcy, który jest niesamowity w dziele stworzenia. Nie wiem, czy wiecie, ale nie istnieją dwa jednakowe płatki śniegu. Nie wiem, czy wiecie, ale to pewnie wiecie, że nie ma dwóch takich osób, które by miały identyczne linie papilarne, co przydaje się policji akurat w tym przypadku. Ale to pokazuje o tym, że Bóg nie stwarza czegoś, żeby tylko stworzyć. A powiedziałem, muszę to zrobić. Ale robi to po mistrzowsku. Dotyczy to także nas. Jesteśmy tutaj bardzo różnorodni. Nie ma wśród nas tutaj dwóch identycznych osób. Chociaż wywodzimy się od Adama i Ewy. Ale jesteśmy inni. Pod względem naszego wnętrza też jesteśmy inni. I właśnie to jest istotne. Czy napiłem się tej wody, o której mówi Jezus? Czy jest we mnie ta woda, czyli Duch Święty? Istotą też życia w obecności Bożego stworzenia i Jego owoców, istota nie polega na tym tylko, żeby oglądać, podziwiać, wąchać, opisywać, robić zdjęcia albo wręcz obrazy, ale żeby to jeść, żeby to skosztować. Nie zjem teraz, zjem później, ale to zrobię. Taki jest sens Bożego stworzenia. Tak samo wspólnota Kościoła nie jest miejscem, gdzie mamy wzajemnie na siebie patrzeć i wzdychać, o, ten to fajnie żyje, u tego to Bóg działa, bo to widać. Też bym tak chciał. Fajnie ci wierzący funkcjonują. Pan Jezus mówi, po co to podziwiasz? Skosztuj tego. Przyjdź. Czekam, aby wlać się ciebie swoim Duchem Świętym. Po co mam podziwiać, myśleć, wchodzić w religijność, w zasady, które mają mi pomóc? Jezus nie mówi do ludzi, którzy brali udział w tym święcie. Ty, bracie, tylko weź katechizm, tak? i przestudiuj wszystko, naucz się i będzie dobrze. Nie, mówi, spragniony, niech przyjdzie do mnie i co? Pije, nie ogląda, nie słucha potoku, nie podziwia piękno tego wszystkiego, tylko niech pije. Czy chcesz tego? A jeśli już się napiłeś z tego potoku, którym jest Jezus, to czy owocuję? Czy umiem skorzystać z tego, że mogę stać się źródłem dla innej osoby? Czy jestem tą osobą, która wskaże innym, skąd tą wodę zaczerpnąłem? Jak mogłem doświadczyć działania Ducha Świętego? Pamiątka wieczerzy też temu służy. To jest jakby lekcja taka dydaktyczna Jezusa, aby pamiętać o tym, co zaszło i w jaki sposób zostaliśmy zbawieni przez Niego, abyśmy mogli tego zakosztować i doświadczyć na własnej skórze. Nie oglądaj. Nie czytaj wyłącznie o tych rzeczach w Biblii i nie mów sobie, wtedy było fajnie, Pan Jezus chodził, można Go było zapytać. Dzisiaj Jezus jest tutaj jako żywy Bóg, który nie wisi przybity do krzyża, ale jest autentycznie z nami. Gdy wyjdzie stąd, Jezus wyjdzie z tobą i będzie przy tobie w każdym miejscu. Dzisiaj właśnie zebraliśmy się po to, aby dziękować, ale też, aby uświadomić sobie, za co dziękuję, za co jestem wdzięczny. Bo jeśli mam tego świadomość, to też podziękować jest łatwiej. Mało tego, to dziękowanie też jest naturalne. Do czego nas zachęca jeszcze Pan Jezus? Kiedy zajrzymy do Ewangelii Łukasza, 12 rozdział, wiersze od 29 do 32 i 34 wiersz, czytamy tak. Dlatego wy też nie zastanawiajcie się ciągle, co macie jeść lub pić i przestańcie żyć w ciągłej trosce. Z tym wszystkim bowiem borykają się narody tego świata. Wasz Ojciec wie, że tego wam potrzeba. Szukajcie raczej Jego Królestwa, a te rzeczy będą wam dodane. Nie bój się, mała trzutko, gdyż waszemu Ojcu spodobało się dać wam Królestwo. Bo tam, gdzie jest wasz skarb, tam będzie wasze serce. O czym mówi ten tekst? Nie mówi o tym, żebyś był lekko duchem. Aha, to już mnie nic nie interesuje. Mogę założyć różowe okulary i widzieć świat innym. Nie, ten tekst mówi, nie zastanawiajcie się ciągle dalej i przestańcie żyć w ciągłej trosce. Troska jest treścią naszego życia. Nie ma w nim nic złego i też nic nadzwyczajnego. Ale Pan Jezus zachęca, przestań zamartwiać się ciągle tymi sprawami, bo przegapisz w końcu to, co jest istotne. Tak jak z tym Żydem, który modlił się cały czas, Panie, chcę wygrać szóstkę w lotto. Chcę wygrać szóstkę w lotto i w końcu za którymś razem Pan mu mówi, to wyślij w końcu ten kupon. I tak jest w naszym życiu. Potrafimy tak się zamartwiać, tak się troszczyć, że w zasadzie potrafimy przegapić to, że Bóg pewne rzeczy załatwia. Ale też jest istotne, że w tej trosce mogę przegapić to, co Bóg oferuje. Pan Jezus mówi, szukaj raczej Jego Królestwa, a te rzeczy będą wam dodane. Co jest najważniejsze dla mnie? Uzyskać zbawienie. Zagwarantować sobie życie w wieczności. Bo tą doczesność i tak jakoś przeżyję. Jeden z naszych pastorów zawsze mówi, słuchaj, nie martw się, do śmierci dożyjesz. To ci gwarantuję. I ten tekst też mówi o tym. Nie zamartwiaj się. Nie znaczy, że teraz to już w ogóle, bo Pan Jezus mi powiedział, że ja już nie muszę teraz nic zrobić, tylko siedzę przy komputerze, otwieram swoje konto i patrzę, jak one tam się nabija. Nie. Pracuj, żyj normalnie. Ale nie pozwól, żeby cokolwiek spłynęło na ciebie tak bardzo, abyś zatracił kontakt z Bogiem. Abyś zatracił radość, która jest w Chrystusie. Tydzień temu modliliśmy się o kobiety prześladowane. Mimo, że są prześladowane, one są chrześcijankami. I dzielą się Ewangelią. I czerpią z tego radość, bo wybrały to, co jest najważniejsze. Czy ich życie jest lekkie? Nie. Prześladowani chrześcijanie w pierwszych wiekach szli z pieśnią na ustach, bo wiedzieli, że ducha i tak nie jest w stanie zabić człowiek. A więc tam, gdzie jest wasz skarb, będzie też wasze serce. Co jest w twoim sercu? Co jest twoim skarbem? A co to jest skarb? Skarb to jest to, czemu jesteś w stanie poświęcić wszystko. Są tacy kolekcjonerzy, którzy przyjeżdżają cały świat, żeby zdobyć jakąś unikalną rzecz. Po co? Aby ją zdobyć, zanieść do domu, zamknąć w 5 sejfach i tylko patrzeć, żeby ktoś tego nie ukradł. Troska prowadzi do tego, że zatracam poczucie rzeczywistości. Bo czy ktoś z nas jest w stanie wytyczyć sobie granicę tego, gdzie powiem, o, teraz mam już wszystko. Nie ma tak. Nawet jak sobie wytyczysz, to dzisiaj jestem w stanie zagwarantować, że jeśli dojdziesz do tego miejsca, to za chwilę będziesz ciągle czegoś nowego. Tak jak dziecko, kup mi laptopa, a będę szczęśliwy. Ale za chwilę okazuje się, że ten laptop krótko staje się przestarzały i trzeba by innego laptopa i jakiś inny gadżet. Człowiek ciągle marzy. Ja pamiętam, marzyłem o maluchu, żeby mieć malucha. I miałem tego malucha. Ale czy dzisiaj jeżdżę tym maluchem? Nie, bo gdzieś tam ta poprzeczka poszła w górę. Wszystko jest okej, jeśli mam to wyważone. Najważniejszą rzeczą jest to, aby skarbem dla mnie był Jezus Chrystus. Abym w pierwszej kolejności Go zauważał i w pierwszej kolejności Jemu oddawał wszystko, co jest moją treścią mojego życia. Pan Jezus w Ewangelii Jana w 10 rozdziale, w 9, 10 wierszu mówi podobną rzecz jak z tą wodą, o swoim nastawieniu do ludzi. Czytamy tak. Ja jestem bramą. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. A gdy wejdzie i wyjdzie, znajdzie sobie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i niszczyć. A Pan Jezus po co przyszedł? Ja przyszedłem, aby owce miały życie i uwaga, i to życie w całej pełni. Inne przykłady mówią, życie w obfitości. Pan Jezus oferuje nam to, co jest najlepsze. On nie przyszedł po to, aby nam ciągle grozić palcem. Oczywiście On piętnuje grzech, ale mówi, skończ tym. Życie ze mną jest znacznie lepsze i wartościowsze. Życie w pełni i życie w obfitości. Tutaj trzeba iść o krok dalej. Ale co to znaczy, że będę żył w obfitości? Chociaż przecież znam wielu chrześcijan, których standard życia jest różny. I myślę, że nawet nie musimy długo myśleć, bo apostoł Paweł zrobił to za nas. Kiedy pisał do zboru w Koryncie, do zboru, który miał wielkie problemy z właściwym podchodzeniem do rzeczy materialnych i do obyczajności. W drugim liście do Koryntian w 8 rozdziale, w wierszach 7-9 pisze tak. U was z kolei widzimy obfitość we wszystkim. Jakbyśmy tutaj skończyli, to byśmy powiedzieli, żyli całkiem nieźle, nic im nie brakowało. Stawia tu dwukropek jednak i mówi, co to znaczy życie w obfitości, obfitość we wszystkim. W wierze, w słowie, w poznaniu, w sumienności względem różnych spraw i w miłości, którą was darzymy. W czym objawia się pełnia, obfitość, życie z całej pełni, obfitość we wszystkim? W wierze. Czy mam wiarę? Czy w pełni ufam Chrystusowi? W pełni. Obfitość. W słowie. Czy mam właściwy stosunek do Bożego Słowa i czytając je regularnie, jestem w stanie stosować je w życiu, bo w każdej chwili, w każdej sytuacji przychodzi mi do głowy wiersz z jego Słowa Bożego, aby móc je zastosować. Ktoś kiedyś powiedział w internecie, wyczytałem taką fajną rzecz, że jeśli fajnie byłoby, jeśli Słowo Boże było jakby jak komórka. Gdy zapomniałbym je wziąć, od razu wróciłbym się do domu. Miałbym zawsze je przy sobie i nie traciłbym zasięgu. Takie jest Boże Słowo. Poprzez Boże Słowo nie tracimy nigdy zasięgu z Panem Bogiem. W poznaniu też tego wszystkiego. Dlatego ważna jest wspólnota, bo w wspólnocie mogę jeszcze bardziej poznawać to, co Boże Słowo mówi, poprzez dzielenie się świadectwem przez inne osoby, poprzez uczestniczenie w studium biblijnym. Lektura Bożego Słowa czasami nie wystarcza do tego, żeby iść jeszcze dalej. Poznanie Bożego Słowa jest też miarą obfitości. Kolejna rzecz, w sumienności względem różnych spraw. Cechą osób nawróconych, i to mogę powiedzieć całą stanowczością, jest sumienność. Kiedy we Francji jeden z królów walczył z hugenotami, tak we Francji nazywano kalwinów, i zaczęto ich prześladować, doprowadzono do tego, że oni wynieśli się z Francji. Francja w krótkim czasie popadła w totalny kryzys gospodarczy. Pokazało się, że z Francji wyjechali wszyscy najlepsi fachowcy, bankierzy. Wszyscy ci, którzy najlepiej trudnili się rzemiosłem. Sumienność względem różnych spraw. I w miłości. Miłość jest też miarą pełni, obfitości, o której mówi Bóg. Niech tej obfitości nie zabraknie teraz w dziele łaski. To, co mówię, nie jest żadnym rozkazem. Chcę po prostu, wskazując na zapał innych, wypróbować szczerość również waszej miłości. A znacie hojność naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, że On, będąc bogaty, ze względu na was stał się ubogi, abyście wy dzięki Jego ubóstwie stali się bogaci. Jaki był Pan Jezus? Pan Jezus przyszedł na świat jako człowiek, aby stać się podobnym do nas. Z jednym wyjątkiem, bardzo ważnym, z wyjątkiem grzechu. Ale jako człowiek doznawał tego wszystkiego, co my doznajemy. Nie obca mu była żadna sytuacja, która jest też treścią i naszego życia. Po to, aby dać przykład, że przeróżne rzeczy można przetrwać, jeśli żyję w obfitości Bożej. Jeśli nie ograniczam się tylko do oglądania, ale idę o krok dalej i konsumuję to, co wiąże się z życiem w Chrystusie. Jak to mogę wziąć do swojego życia? Jak konsumować, to wszyscy wiedzą. A więc po pierwsze, przyjdź do Jezusa i powierz Mu swoje życie. zacznij konsumować życie w Duchu Świętym i patrzeć, jak to wszystko spełnia się na tobie, a nie tylko na innych osobach. Przestań podziwiać innych wierzących, ale spraw, że autentycznie będzie to także w tobie. Po drugie, miej właściwy stosunek do materialnego bogactwa. Z tym bogactwem wiecie, że jest różnie. Z czasem człowiek staje się niewolnikiem tego bogactwa. Miej właściwy stosunek do materialnego bogactwa. Staraj się właściwie określić, co jest mi niezbędne, aby nie iść w zbytek zbyt daleko. I po trzecie, ufaj Bogu we wszystkich sytuacjach, wiedząc, że On jest zainteresowany, aby moje życie było w całej pełni w Nim. On jest zainteresowany, aby przeprowadzić mnie przez różne koleje wydarzeń codzienności. On jest zainteresowany, aby mnie w tym wspierać. Może nie odsunie pewnych rzeczy ode mnie. Jeśli coś nabroiłem, to muszę to naprawić. Ale Chrystus zapewnia nas, że w tym naprawianiu też będzie przy nas. Amen. Kochani, chciałbym was teraz do czegoś zachęcić. Już dzisiaj to była o tym mowa, ale spotykamy się tutaj na dziękczynieniu. Pomyśl przez chwilę, za co, za jedną rzecz chciałbyś teraz podziękować Bogu. Za chwilę poproszę, aby po kolei osoby, jeśli tego pragną, a myślę, że pragniemy, mogli w krótkiej modlitwie powiedzieć: Panie Jezu, dziękuję Ci za, i wymienić coś. Podziwiamy psalmy, ale w ten sposób możemy napisać nowy psalm. Poproszę brata Mariusza, aby włączył kamerę, żeby nagrać to, co mówimy, a ja obiecuję, jeśli dobrze zrozumiem, to wszystko spiszę, umieszczę na Facebooku, na stronie internetowej, jako psalm wspólnoty w Gnieźnie w czasie święta dziękczynienia. A więc módlmy się też w miarę głośno, żebym potem mógł to odnieść. Ale niech to będzie praktyczne. Pomyśl, to jest trudne. Za jedną tylko rzecz. Ja wiem, żebyśmy chcieli tutaj włożyć cały kosz, cały tam hipermarket. Ale jeśli miałbyś teraz wybrać jedną rzecz, celowo przedłużam, bo to trzeba trochę pomyśleć, to za co byś podziękował? Ja będę dziękował ostatni. Zaczniemy od brata Janusza. Specjalnie go tu wybrałem, bo wiem, że on wie już, za co podziękować. I po kolei będziemy szli. Jeśli chcesz dołączyć do tego psalmu, a wiem, że chcesz, przed pamiątką wieczerzy, podziękuj Bogu za jedną rzecz, a ręczę Ci, że dziękowanie rozpali w Tobie radość i sprawi, że w Nim znajdziesz właściwy skarb. Powstańmy zatem i módlmy się, zachęcam.
Dałeś jemu wyjście i pokazałeś, że właśnie za tym kiepskim.
Amen. Amen. Jezu, ja Tobie dziękuję za to, że z Twojej łaski nie muszę podziwiać życia w Duchu Świętym u innych wyłącznie, Panie, ale tak jak ten owoc mogę je konsumować każdego dnia. Amen.